a Bogu, že môžeme byť znovu razem i že máte ešte cierpliwość mnie słuchać. Tu zostałem zagadnięty, że tak za mało ostro, że i tak dalej, żeby trzeba może coś więcej, tak może dosadniej powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że ja mam już wielu braci spotkałem, ich słuchają różne usługi i są dwa sposoby działania. Jedny jest tak gromić, ile tylko wejdzie, ciosać kołki na głowie, a drugi sposób to jest tak przekazywać takiej miłości. Ja miałem takiego nauczyciela, który był, to znaczy był niedługo, bo 6 tygodni był w roku 59, a potem był 21 lat później. U nas w Boże, na naszych terenach, nazywał się Harald Gross. To był ewangelista, który od roku 1932 działał w Indiach. On był wychowany w zborze brata Wigglesworta, a Wigglesworth to był taki sługa Boży, który no, on grzmiał. Nie? I to było tak charakterystyczne. Ten brat oglądał tych Anglików, mówił, on był ekspedientem w sklepie i mówił, że ci Anglicy, jak tak przychodzili na nabożeństwo, to zupełnie inni niż w ciągu tygodnia on ich w sklepie obsługiwał, nie? Mówi, każdy siadał taki podłóg na twarz i tak siedzieli sami święci. Mówi, a ten Wigglesworth, to on był taki ostry, nie? A mówi, najgorzej tam, mówi, w niedzielę po południu było nabożeństwo drugie. No i mówi, jak tak to siedział, jak mumia, a jeszcze się najadł tej wołowiny, bo Anglicy dużo jedzą wołowiny, to potem tak zasypiali w takiej pozycji. I on mówi tak, że on miał taki wykrzyknik, ir biful cornet bif, wywoły pełne wołowiny, tak, wykrzyki, oczy się wszyscy zrywali. I on był w takim zborze wychowany, ale znalazł się w Indiach od roku 1932, on umarł mniej więcej 8 lat temu, już jako zupełnie staruszek. Ale kiedy on się znalazł w Indiach, on trochę się orientował, zanim tam wyjechał, to zauważył, że te wszystkie bożki indyjskie, czy Budda i tak dalej, to mają takie straszne oblicze, a ta bogini płodności, miłości i tak dalej, to miał naszyjnik z trupich czaszek, no, a spódnicę z odrąbanych ramion i tak dalej, no straszne postacie, nie? I tych się czciło, nie? A on zaczął mówić o Jezusie pełnym miłości. I chciałbym powiedzieć, że on mówił o Jezusie pełnym miłości, on nie tolerował grzechu, nie, żeby on pobłażał, ale on wskazywał na Jezusa i on mówił, jak on wskazuje na Jezusa, on nie był takim turystą, on przyjeżdżał do jakiejś wioski, ciągnął przyczepę za sobą, taką kempingową kiedyś, to takie dosyć prymitywne i z żoną i z córkami tam mieszkał, bo mówi tam taki brud, że tam na tej wiosce nie można było nigdzie znaleźć miejsca. I on był 6 tygodni, 2 miesiące, powstał zbór, 10-15 osób, jechał dalej. I dopiero wtedy, jak już widział, że tam oni mogą samodzielnie jakoś funkcjonować jako grupa, to on jechał dalej. I on opowiadał taki przykład, on głosił Ewangelię. I naraz patrzy się, wstaje jakaś kobieta, nie? No i on przez tłumacza, siadaj. Ona stoi dalej. Jak już trzeci raz mówi, siadaj, ona stoi dalej, to... On mówi, czemu stoisz? Ona, czy ty nie widzisz, że mnie tu przyniesiono? Ona była obwieszona nawet kosztownościami, była przyniesiona na lektyce. Kobieta, która nie chodziła na swoje nogi, z bardzo bogatego rodu. Słuchając Bożego Słowa, Ewangelii o Jezusie, ona z taką mocą została dotknięta, że ona wstała i ona poszła już na własnych nogach i ona mówi, ja tak prędko nie usiądę, bo mnie tu przyniesiono. Chciałbym powiedzieć, że głoszenie Słowa Bożego może być takie i takie. I my nie jesteśmy po to, tylko żeby mówić to złe, ale my musimy wskazać na to. Ale to mamy darowane w Chrystusie. Takie kosztowne obietnice. I my się mamy tych obietnic trzymać i z tych obietnic korzystać. Chciałbym powiedzieć, że nie jest łatwo. Ja mówię o tym, że nieraz trzeba zapłacić taką cenę. Ja chciałbym jeszcze tam, mam tu zanotowaną taką jedną notatkę, żeby jeszcze takie świadectwo o jednej niewieście powiedzieć. Ja tą niewiastę podziwiam, a chciałbym powiedzieć, że do dzisiejszego dnia to przynosi owoce. To miało miejsce w Przemyślu, takie małżeństwo, no, mąż i żona, mąż pijak, kierowca tam w jakimś PGR-ze, kobieciarz. No, a żona jego musiała pracować, no bo on wszystko przepijał. I ta kobieta no, wycierpia straszne, no, co ona wszystko od niego wycierpiała. I ta kobieta szukała jakoś wyjścia z tej sytuacji, spotkała dziecko Boże, też siostrę, która je zaświadczyła. I ona się nawróciła. Nawróciła się szczerze do Boga. Tam w Przemyślu ten brat Osieczko, to jest taki, no, on zanim kogoś dopuści do chrztu, to on tam dosyć zawsze chce widzieć świadectwo życia. Ta niewiasta się nawróciła i sobie proszę wyobrazić, że ten mąż pijak, ten straszny człowiek, miał jeszcze dodatkowy atut, żeby ją prześladować. A ona z taką miłością to znosiła. Dwoje dzieci dorosłych już wyszły, córka wyszła za mąż, syn się ożenił, a jeszcze był taki chłopaczek. Ona pracowała cały czas, no, żeby utrzymywać na życie i teraz mąż jej rozchorował się. Rozchorował się, znalazł się w szpitalu, choroba Bürgera, obcięcie kończyn. W pokoju leżało ich dwóch, obydwaj z tym samym przeznaczeniem. I lekarz powiedział, ponieważ to było początkowe stadium, mówi tak, a są takie zastrzyki, bardzo zresztą drogie, można je nabyć w Niemczech i można by tej amputacji uniknąć. No, ta kobieta, ta wierząca siostra, mogła się tak powiedzieć, no to już tak, Boże działanie, że się pozbędę tego ciemiężyciela i tak dalej, no. Ale ona tego nie zrobiła. Ona poszła do pastora swojego, do brata Osieczki i on i mówi, no mam tą receptę, no ale ja nic nie jestem w stanie załatwić. I ten brat Osieczko poszła to do takiego starszego brata w Karlsruhe i tam w zborze, no ten brat, no emeryt poszedł do apteki, no jak mu zaśpiewali cenę, to on mówił, to jest niemożliwe dla niego. Ale było nabożeństwo za 2 czy 3 dni w niedzielę i mówi do pastora, brata Meissnera, mówi do niego, bracie, taka sytuacja. On się nie pytał, czy to wierzący, czy niewierzący, ogłosił składkę. No i tak jakoś, że chwała Bogu, że zebrali taką sumę, to było coś wtedy dużo, no bo to chyba było 400 marek. Zebrali, on to kupił i posłał. Ta druga kobieta, no ta poszła do swojego księdza, to ona też poszła do księdza, ale tam ten ksiądz w parafii katolickiej powiedział, że on się takimi sprawami nie zajmuje. No i temu amputowali nogi, a ten zastrzyki wrócił do domu. Kiedy byliśmy niespełna rok później w zborze w Przemyślu z braćmi z Niemiec, właśnie też był pastor z tego zboru, gdzie była ta składka, to ta żona mówi do męża, wiesz, tam przyjdzie dwóch takich księży, takich, im trzeba podziękować. I on był pierwszy raz wtedy na nabożeństwie, bo to, że wyszedł, to jeszcze no, spokorniał, to oczywiście, ale ciągle był jeszcze no, taki, jaki no, był. I on przyszedł, ja patrzyłem w zborze, bo tłumaczyłem tych braci, patrzyłem się, on tam pod ścianą siedział, taki typ no, nieprzyjemny, to od razu można było rozróżnić, że to nie był człowiek niezbawiony, taka twarz jego nieprzyjemna. No, ta żona jego naprawdę taka zacna niewiasta po nabożeństwie przychodzi. Wiesz, bracie, ja chciałam tym braciom podziękować, tam z Cepeli jakieś drobiazgi kupiła i mówi, wiesz, żebyś mi przetłumaczył, bo chcemy to załatwić. No dobrze. Poszliśmy do pokoju, tam był pastor, ten brat Osieczko, no i ci dwaj bracia Niemcy i ona z mężem, nie? A on się tak trząsł jak Gosika, chociaż taki, no, ale jak słyszał coś jacyś tacy, no i tam mówi, co, że chce podziękować i tak dalej, no to tłumaczymy i teraz bracia pyta, ty chcesz, żebyśmy się o ciebie pomodlili? On już od razu padł na kolana. No, więc się pomodlili nad nim i poszli. Ja rok później byłem zaproszony do tego zboru na tam był chrzest i patrzę się, tam w tych białych płaszczach, tam najstarszy idzie pierwszy, ten właśnie brat, on się nazywa Pawlus. Pierwszy idzie do chrztu, tam się chrzczą tsanie w rzece, nie? I ten brat, tam jeszcze taki zwyczaj, że składam świadectwa i on mówi tak, że 2 tygodnie temu był na pogrzebie tego współpacjenta, któremu amputowali raz i drugi, i trzeci, tak po kawałku. Mówi, a ja mogę dzięki łasce Bożej, dzięki temu, że jestem zbawiony, zejść o własnych nogach do stanu, żeby być ochrzczony. To było takie bardzo przejmujące świadectwo. Ta siostra takim swoim postępowaniem spowodowała, że ten mąż dożył zbawienia. I ilekroć byłem w Przemyślu, to zawsze on przychodził: ty bracie, pozdrów tego brata. No zawsze musiałem pisać list. I pamiętam, że byłem potem jakiś czas później w Karlsruhe, w tym zborze, jak to opowiedziałem tym, którzy to no tak składali, no bo tam było trzeba, to się połowa osób rozpłakała, czy to jest możliwe, że takie datki drobne spowodowały to, że ten człowiek został. I dlaczego jeszcze mi się to przypomniało, byłem w październiku w Zakościelu jako delegat, jako prezbiter senior, jako staruszek, byłem tam na tym synodzie i no jak zawsze się spotyka tych starszych braci i mój ten brat Osieczko, też pytam się, ty, a jak tam ten brat Pawlus, się pytam, no tak trochę no, ostrożnie, żyje jeszcze, no bo to jak to się starego zapyta, ty żyjesz jeszcze, no to nieraz to jest takie, no można się trochę obrazić. Pytam się, ty, a jak tam brat Pawlus? Ach, mówi, wiesz, co za łaska. Ja kiedyś rozmawiałem z tym bratem, on mówi, no jestem rencistą, no już po tym emeryt, ale mamy chłopca, no on padaczkę ma, no w takim małżeństwie ja się nie dziwię, nie? I mówi, ty sobie wyobraź, że on został uwolniony, całkowicie uzdrowiony z tej padaczki, nawrócił się, ożenił się, już ma dwoje zdrowych dzieci. Ja ten przykład mówię, ta siostra płaciła pewną cenę. To trwało dosyć długo, ale ona dożyła tego, że Pan się przyznał do jej modlitw. Dlatego ja chciałbym zachęcić każdego, kto wie, że są trudności, przechodzimy trudności. Dlaczego akurat mnie to tak spotyka? Nie wiem, ale taka jest droga Boża. Tolstoj pisze w jednych swoich myśli: dziękuj Bogu za twój los, bo to jest droga, na jakiej cię Bóg prowadzi i kształtuje twoją osobę. Tolstoj podobno był głęboko wierzącym, no ja wiem niewiele o nim. Wiem, w każdym razie mówił: dziękuj Bogu za twój los. Czy jesteśmy w stanie dziękować Bogu za ten los, w jakim my jesteśmy? Nie wiem, czy to jest takie łatwe, ale jest możliwe. I w związku z tym jeszcze jedno miejsce, tak ja chciałbym przeczytać ze Starego Testamentu, może ja też nawiązuję i do Nowego Testamentu, a chciałbym przeczytać takie jedno bardzo znane wydarzenie, które jest opisane w II Księdze Królewskiej, 5 rozdział. To jest ta historia Naamana, tego hetmana wojsk syryjskich. Ja bardzo rzadko na ten temat usługuję, bo już mi moje dzieci powiedziały: tata, to jest twój ulubiony temat, ale dlatego, że to ma taki ścisły związek z tym tematem, który tu jest przed nami, że Bóg jest wierny swoim obietnicom, że nas nie opuszcza. Chciałbym to miejsce Słowa Bożego przeczytać. 5 rozdział 2 Księgi Królewskiej, od początku czytamy tak. A Naaman, hetman wojska syryjskiego, był mężem wielkim u pana swego i osobą zacną, albowiem przezeń dał był pan wybawienie Syryjczykom. A ten mąż był duży w sile, ale trędowaty. A z Syrii wyszła była swawolna kupa, która pojmała z ziemi izraelskiej dzieweczkę niewielką. A ta służyła żonie Naamana, która rzekła do pani swej: o gdyby się mój pan dostał do proroka, który jest w Samarii, pewnie by go uzdrowił od trądu jego. Wtedy Naaman wszedł i oznajmił to panu swemu, mówiąc: tak a tak mówiła dzieweczka, która jest z ziemi izraelskiej. Na co odpowiedział król syryjski: idź, wypraw się, a poślę list do króla izraelskiego. A tak jechał, wziąwszy z sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych i 10 szat odmiennych, i przyniósł list do króla izraelskiego w te słowa: jako cię prędko dojdzie ten list, wiedz, żem posłał do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uzdrowił od trądu jego. A gdy przeczytał król izraelski list, rozdarł odzienie swoje, mówiąc: a zarzem ja jest Bogiem, żeby mógł umorzyć i ożywić, iż ten do mnie śle, abym uzdrowił męża tego od trądu jego. Uważcie, proszę, a obaczcie, że szuka przyczyny na mnie. Co gdy usłyszał Elizeusz, mąż Boży, iż rozdarł król izraelski szaty swe, posłał do króla, mówiąc: przedżeś rozdarł szaty swe, niech przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok Izraelu. To jest cała historia, jeszcze dalej można by czytać, ale ja chciałbym się skupić na tych wersetach, które tutaj czytałem. Naaman, hetman wojska syryjskiego, a więc głównodowodzący wojsk, osoba zacna, i tam zanim on doszedł do takiej godności, to on musiał tam tą żołnierkę już wiele lat służyć. I może takie pytanie, jak mógł on wykonywać taki zawód jeszcze, to znaczy taką funkcję, skoro był trędowaty. Chciałbym powiedzieć, że w starożytności było tak, że jeśli ktoś był chory, był na przykład trędowaty, czy był nawet opętany umysłowo, to go nie wolno było zdejmować z tej funkcji, żeby nie drażnić tego ducha, który to na niego dopuścił. Taka była praktyka. I my wiemy, znamy z księgi Daniela Nabuchodonozora, który był królem, a potem on był jak zwierzę, miał 7 lat, był był niezdolny do prowadzenia władzy. Wiemy, w jakim stanie był ten Nabuchodonozor. A potem znowu wrócił do swojej władzy i w tym czasie go nikt nie zabił, nikt nie sięgnął na jego stanowisko. Chciałbym powiedzieć, że również ten Naaman, będąc trędowaty, on dalej był tym dowodzącym wojsk. On nie mógł wchodzić do świątyni, bo był nieczysty. On nie mógł obcować z żoną, on musiał mieszkać osobno, tak? Ale on dalej tą funkcję pełnił. Dalej był tym generałem, czy głównodowodzącym wojsk. I teraz sobie można wyobrazić, że jego żona, która miała męża, ale nie ma męża, może miała dostatek, ale no, co jest tego było, jak męża nie miała, bo on na dystans, a nikogo innego sobie nie mogła wziąć, zastępcę, no też trudna sytuacja. I sobie wyobraźmy, że w takiej sytuacji znajduje się tam porwana od rodziców dziewczynka, tu nawet nie ma jej imienia, i ona służy żonie Naamana, żonie tego, który spowodował jej nieszczęście, czy jego wojska, tak? Można sobie wyobrazić, że pełna goryczy jest, to ja jej, no a teraz ona jeszcze taka, no w tej sytuacji, no na pewno nie miała dobrych humorów, a ona musiała jako dziewczynka wszystko robić i odgadywać każde jej życzenie z jej twarzy i jej służyć. I my tu czytamy, że ona służyła żonie Naamana. A musiała służyć tak, że jej postawa coś mówiła tej żonie Naamana. Jakaś inna dziewczyna, prawda? Oderwana od rodziców. Tam się żaden konsul czy ambasador o nią nie upomniał. Ona nie napisała listu, bo nie umiała, zresztą nie było poczty. Do końca życia niewolnica. A więc sytuacja beznadziejna. A ona przy tym wszystkim jeszcze mówi: och, gdyby mój pan znalazł się w Samarii, tam jest prorok. A tam jest prorok, a ten prorok by go na pewno uzdrowił z trądu. W Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, ten 27 wiersz, czytamy takie miejsce Słowa Bożego, które spowodowało nawet takie wzburzenie, jak Pan Jezus powiedział. 4 rozdział Ewangelii Łukasza, 26 i 7 wiersz. Wszakże wiele było, kiedy był głód w ziemi izraelskiej, wszakże do żadnej z nich nie było wiele wdów, ale do żadnej z nich nie był posłany Eliasz, tylko do Sarepty, miasta sydońskiego, do jednej wdowy. I wiele było trędowatych za Elizeusza, proroka, w ludzie izraelskim, wszakże żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Zauważmy jedno, wiele było trędowatych za Elizeusza, proroka, ludzie izraelscy, ale żaden z nich nie był oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Dlaczego ja to tak podkreślam? Raz, że o tym wydarzeniu mówi Pan Jezus w Nowym Testamencie. On się odwołuje do tego miejsca, że ten Naaman był uzdrowiony, to znaczy oczyszczony z trądu. Ale nie tylko to. Może każdemu przyznamy takie pytanie. No, nikt nie był uzdrowiony za czasów Elizeusza, a ta dzieweczka mówi w taki spokojny sposób, gdyby mój Pan się tam znalazł, na pewno by był oczyszczony z trądu. Wyobrażamy sobie to? Skąd ta dzieweczka to miała? My wiemy, że w Starym Testamencie to był okres, kiedy Duch Święty jeszcze nie był wylany, tak jak w dzień 50. Ale wiemy, że byli Boży ludzie kierowani przez Ducha Bożego. I ja wierzę, że Duch Boży i Bóg, który był z tą dzieweczką w tej niewoli, w tej beznadziejnej sytuacji, jej pozwalał wykonywać to wszystko, co musiała, a jeszcze nie tylko to, ale mieć miłość do tego ciemiężyciela, bo to jest taka, no dobrze mu tak, to jego wojsko mnie porwało, no przynajmniej mam tą satysfakcję, jest mi lżej. Czy takie uczucie się u nas czasem nie budzi? Już ja mu pokażę, bo on mi tam zaszedł, nie? I tak czekamy nawet, że mu się coś złego stanie. Chciałbym powiedzieć, że niektórzy wierzący tak mówią. Lewi Petrus pisze w jednej ze swoich książek, Wiatr, gdzie chce wieje, on pisze tak, że jeśli my takie uczucia mamy, to diabłu te jeszcze kierujemy, czy torujemy drogę do danej osoby, nie? A chciałbym powiedzieć, a ta dziewczyna taka pełna miłości mówi, o gdyby ten mój Pan. I chciałbym powiedzieć, że świadectwo życia tej dziewczyny było tak wymowne, że ten Naaman poszedł do króla i mówi, tak, a tak mówiła ta dzieweczka z narodu izraelskiego. Taka tam smarkula jakaś, my musimy sobie uprzytomnić, że w tym czasie ta pozycja socjalna kobiety nie była taka jak u nas teraz. Co tam taka ma do powiedzenia? A on przychodzi do króla i mówi, to a to mówiła ta dzieweczka. Czy my sobie może to wyobrażamy tak, przetransponować na owe czasy? A ten Naaman się nie wstydził to powiedzieć, że tam taki żołnierz, taki generał, nie? A on mówi do niej, do tego króla. I on mu mówi, dam mu listy, poślę. Chciałbym powiedzieć, że Syria, czy Asyria i Izrael, oni ciągle ze sobą walczyli, graniczyli ze sobą na północy. I wiemy w związku z tym, że zawsze Izrael był zagrożony ze strony Syrii, no bo jak te różne odstępstwa, które były w narodzie izraelskim, to Pan karał nawet za pośrednictwem tych wojsk syryjskich i wiemy, że tamta sytuacja nie była najlepsza. Między nimi te stosuneczki. A teraz ten Naaman dostaje list taki polecający z rekomendacją do króla, gdy ten list się osiągnie, to a to ma zrobić. Chciałbym powiedzieć jedno, że ten król, który wysyłał tego Naamana, to nie postąpił zgodnie z tym, co ta dzieweczka mówiła, bo ona mówiła, gdyby poszedł do proroka, a on poszedł do króla. I zauważmy jedno, że ten król, kiedy to usłyszał, to mówi, aha, on zaczepki szuka. On znowu szuka jakiegoś powodu, żeby nas zaatakować. My czytamy, że na znak rozpaczy on rozdarł szaty, ten król. To był najprawdopodobniej, bo tu nie pisze jego imiona, ale to był król Jehu. Ten król, który żył w pośrodku ludu Bożego, nie wiedział o tym, że jest prorok, że ten prorok to jest sługa Boży i że to się mogło stać. Ale Bóg wszystkim kieruje. I chciałbym powiedzieć jedno, że Pan wyraźnie posłał do króla, niech przyjdzie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. My znamy tą całą historię i nie będę tutaj czytał, że on przyszedł i oczekiwał, w jaki sposób się tam ma pomodlić, wzywać tego Boga. Ten Naaman czegoś oczekiwał i on się bardzo obraził, że ten mu tylko powiedział, ma się siedem razy zanurzyć. My wiemy, że Pan nieraz używa takich środków, czy wskazuje na coś takiego, co no, nam może nie odpowiada. My czegoś innego oczekujemy, na coś innego czekamy i dlatego nieraz nie skorzystamy z tego, co nam jest darowane w naszym Panu Jezusie w obecnym czasie, bo my żyjemy w okresie Nowego Testamentu. Ale my wiemy, że ten Naaman przy tym wszystkim jeszcze miał takich wiernych sług i oni tak powiedzieli do niego, wiesz, gdyby on coś wielkiego żądał, a on tylko mówi, idź 7 razy. 7, nie 5, nie 6, ale 7 razy. I my wiemy, co zostało tutaj dokonane. Został całkowicie oczyszczony. I zauważmy jedno, na świadectwo tej jednej dzieweczki. Ja trochę interesuję się historią i zacząłem szukać i doszedłem do tego, że prawie 40 lat nie było wojny między Izraelem i Syrią. 40 lat. Póki ta generacja Naamana była przy władzy, to oni dali spokój. My nie czytamy, jak oni nagrodzili, czy wynagrodzili tą dziewczynkę, nie, to jest jako już coś nieistotnego. I my tu nawet nie dowiadujemy się, jak jej było na imię. Ja się tak często nad tym dziwiłem. Jest taka historia, którą też wszyscy znamy. Wiemy, jak ta dzieweczka, która miała na imię Rodę, miała otworzyć drzwi, ona nie otworzyła. Zamiast otworzyć, jeszcze nie otworzył. A jest jej imię napisane, a tutaj jest taka bezimienna osóbka. A Pan zdziałał takie wielkie rzeczy. Ja wiem, że mówię do was, które są siostry, już mają mężów, ale mówię też i do tych, które jeszcze nie mają mężów, które są same. I chciałbym powiedzieć jedno, że i ta Moabitka to już miała męża, a ta nie miała, nie? Ja myślę, że tak po ludzku ją jakoś wynagrodzili, że ją odesłali do domu może jeszcze z honorami. No może, tego dokładnie nie piszę jako coś mniej istotnego, ale chciałbym powiedzieć jedno, że ona uczyniła wielką rzecz i zauważmy, że ona była w oddaleniu od ludu Bożego, oderwana od rodziców, wyrwana z domu rodzicielskiego, ale co miała? Społeczność z Bogiem. A ten król, który miał koło siebie doradców, który miał proroku, była świątynia i tak dalej, rozłożył ręce. Ona nie rozłożyła rąk. I jeszcze to, co jeszcze raz podkreślam. Nikt nie był uzdrowiony, oczyszczony z trądu za czasów Elizeusza proroka. Tylko ten Naaman. A ona tak z taką świadomością mówi, gdyby, to on by był oczyszczony. Gdyby tylko był, nie? My mówimy, gdyby nie byłoby biedy, nie? Ona powiedziała to z taką pewnością, że to tak się potoczyło, jak tutaj jest opisane. I zauważamy jedno, że nie ma tych, którzy są własnością Pana, żeby byli opuszczeni, żeby ich Pan pozostawił. Ja chciałbym to każdemu powiedzieć, tylko ufność to jest jedno i drugie zawierzyć. Pan jest moim Panem. Pan się troszczy o mnie. Pan się troszczy o każdego z nas. Ja chciałbym powiedzieć, że czasami przychodzą takie trudne różne chwile, a jestem taki samotny, jestem taka samotna. No Pan się do mnie, ja nie chcę wyjść za żadnego Filistyna, nie? Dlatego chciałabym mieć takiego męża, który jest dzieckiem Bożym. Ja nie jestem za takim czymś, jak to opisuje w tej książce Czwarty wymiar, to nie moja sprawa jest oceniać takiego męża Bożego jak Jongi Cho, ale tam przychodzi taka dziewczyna i mówi do niego, no chciałbyś, bym wyjść za mąża, a on mówi do niej, no jesteś samotna, tak? No a chcesz wyjść za mąż, tak? No i modli się o to, o już się modlę parę lat. No i co, i nic? No nic. No ale jak się modlisz? No ja się modlę, Panie, ja chciałabym mieć, nie być sama, mieć. O nie, to musisz zrobić taką listę i na tej liście napisać, że ma być wysoki, blondyn i tak dalej, i tak dalej. No dajcie spokój, takie coś. I ona taką listę sobie zrobiła i to sobie powieść nad biurkiem i mówi, i I codziennie się o takiego coś mówi. I w tej książce jest napisane, że po roku ona właśnie z takim gościem przychodzi, to jest mój mąż, i modliłem się według tej rady. No nie wiem, Słowo Boże mnie tak nie uczy i ja bym też tak nikomu tego nie radził. Ale w tym zborze w Przemyślu, bo ja tam dość dużo kiedyś jeździłem, to był taka sytuacja, że nawróciło się 7 czy 8 panienek, no i ten brat Osieczko mówi, no i co, i nie ma tych mężów, nie? I on ogłosił, że w zborze będziemy się modlić o mężów. I 5 się nawróciło, chciałbym powiedzieć, nie? 5 się nawróciło i pożenili się, nie? Tak się ułożyło, nie? Ale też taka, ten brat jest dosyć taki, jak mówię, to Słowo Boże mówi, tego Słowo Boże uczy, on bardzo tak rygorystycznie do tego podchodzi, taki tam zaszedł jeden wypadek, takie zajście, dziewczyna szczerze wierząca, ją znam osobiście, wyszła za mąż za niewierzącego człowieka, bo się może nawróci. I po roku urodził się chłopczyk bez lewej ręki. Ona zdrowa i mąż zdrowy, wszystko bez lewej ręki, nie? No, ona została wyłączona ze zboru, to znaczy do zboru przychodziła, ale w łamaniu chleba i tak dalej nie uczestniczy, no bo wyszła za mąż za Filistyna, nie? I teraz sobie można wyobrazić, no, bez ręki. Znam go, tak inteligentny, tak miły chłopczyk, no teraz już chyba będzie miał 14 albo 15 lat. No, po 8 latach ją wprowadzili do zboru z powrotem, bierze udział we wszystkim, bo brat... Pastor mówi, że naprawdę zacna niewiasta i Pan jej używa, ale ma taki cierń. No, ten mąż się nie nawrócił, no, nie wiem czy ostatnio, nie, ale nie nawrócił się. Widzisz, to więcej dzieci nie ma, tylko to jedno dziecko. I on jest wierzący, ten chłopak, bo jak się z nim rozmawia, naprawdę taki. I on tak jakoś no, w ogóle... nie zwraca uwagi na to swoje kalectwo, ale chciałbym powiedzieć, że różnymi drogami Pan prowadzi, ale my musimy na Jego głos zważać i wiedzieć, że Pan się troszczy o nas. I chciałbym może takie przykłady powiedzieć, jak no, ja mam takiego taki zespół książek myśli do 5 księg Mojżeszowego, tam autorem tego jest McIntosh, to jest angielski z XIX wieku, ewangelista. To był człowiek, jako młody człowiek dostał Ewangelię od swojej siostry. Był w wojsku, miał zamiar być zawodowym wojskowym, a siostra mu posłała Ewangelię. Ona się nawróciła jako młoda dziewczynka. Posłała. I chciałbym powiedzieć, że to czytanie Ewangelii tak zmieniło jego życie, że on zrezygnował z wojska, został ewangelistą. Młody człowiek, jego siostra. Drugi taki przypadek chciałbym powiedzieć, kiedyś dostałem też taką relację, że była wojna w Korei, północ-południe. Korea, wiemy, że była pod okupacją japońską, a potem po wojnie, ponieważ Rosja, czy Związek Radziecki w ostatnim czasie wypowiedział wojnę Japonii, to zajął część Korei, a część Amerykanie. I tam były walki i tam strasznie przeżywali ci żołnierze, no bo tam no, złe rzeczy się działy. I taka siostra jedna, czytałem to świadectwo, Amerykanka posłała swojemu bratu, który był żołnierzem, posłała mu Nowy Testament z psalmami. Ona się nawróciła, no i w tej gorliwości, no pierwsze temu bratu, nie? I dostał ten Nowy Testament, no to tak w kieszeni miał i czytał. Zaczął od Ewangelii Mateusza, no normalnie, nie? I w czasie jednej akcji, której on uczestniczył jak żołnierz, został trafiony, że runął na ziemię, nie? Ale po chwili się poderwał i uciekł z tego miejsca zagrożenia. Co się okazało, że ten pocisk byłby mu przeszył serce, a tu miał tą w kieszeni ten Nowy Testament. I kiedy on ten Nowy Testament otworzył, do ile ta kula się przebiła. A ten Nowy Testament był z psalmami, psalmy były no, po Nowym Testamencie, tak jak w tym naszym formacie też jest najpierw Nowy Testament, a psalmy. I ta kula się zatrzymała, on otwierał, tak patrzy się, w którym miejscu, do ile ona doszła. To był psalm 91. Każdy, kto zna psalm 91, to wie, jakie tam jest znaczenie, nie? Chciałbym powiedzieć, że nie tylko się on nawrócił, ale cały pluton tych żołnierzy. I świadectwo złożyli temu generałowi, tak mnie Pan zachował. On jeszcze nie doczytał do tego psalmu. A co to było, że jego siostra posłała mu ten Nowy Testament. Mi się tak bardzo podobało to świadectwo. No niestety go już nie mam, bo to miałem tylko pożyczone, ale to było z okresu, no trochę już lat minęło od tego czasu, jak była ta wojna w Korei, ale to są takie dowody, że każdy z nas ma jakieś zadanie. Każdego z nas Pan używa. I tu jest tak bardzo wyraźnie pokazane, że posłała Słowo Boże, nic więcej. Czy to co pomoże, czy on będzie czytał. A ona jedna i druga posłała. To zmieniło życie człowieka. Jeśli my podajemy to Słowo Boże, to ja wierzę, że Słowo Boże ma moc. I my, jak dajemy Słowo Boże komuś do ręki, to musimy wiedzieć, że za tym stoi Boża moc. Ja już może i tutaj opowiadałem takie, jak w jednym z naszych zborów była taka dziewczynka, przychodziła, no taka panieneczka, 19 lat, i ona była katoliczką i podobało się jej bardzo u nas w zborach. Mówi, wszystko tu się mi u was podoba, no tylko tą Marię, ja ją tak kocham i tu o Marii ani słowa, ani żadnego obrazka, nic. No a ja ją kocham od dzieciństwa, bo ja się do niej modlę. No dobrze, że ja jej nie usłużyłem wtedy, bo bym prawdopodobnie mówił o mariolatrii i tak dalej od VII wieku, jak się to zaczęło, nie? A jedna siostra mówi tak, wiesz kochana, weź Nowy Testament i czytaj. I daj Nowy Testament. I proszę sobie wyobrazić, po 3 miesiącach ona przychodzi i mówi, ja się już nie modlę do Marii. Tam jest napisane, że jedyn jest pośrednik Jezus Chrystus. My nieraz byśmy chcieli tej dużo więcej dodać, taki błąd też robię, żebym chciał więcej dodać, a weź Słowo Boże i czytaj. Weź Słowo Boże, czytaj. Słowo Boże mówi tak i tak. Ile razy przychodzą takie problemy, pokusy, ale Słowo Boże mnie tak uczy. I chciałbym powiedzieć, Pan Jezus, gdy był kuszony, to co, to diabeł, przeciwnik przychodził do Niego ze Słowem Bożym, tak? Przychodził ze Słowem Bożym i powoływał się na wersety Słowa Bożego. Co nam to mówi? Że diabeł przeciwnik zna Słowo Boże. Zna. No bo on się na to powoływał, na konkretne wersety. A tu jest powiedziane, że Pan Jezus z nim nie dyskutował. Ale mówi tak, napisano. A żebyśmy my mogli powiedzieć napisano, to my musimy znać Słowo Boże. My musimy czytać, my musimy słuchać Słowa Bożego. Chciałbym powiedzieć, że w pierwszym zborze, gdy my czytamy Dzieje Apostolskie, to my wiemy, że w Dziejach Apostolskich jest wyraźnie powiedziane, że w tym pierwszym zborze, to jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, tam jest napisane i trwali w nauce apostolskiej. Na pierwszym miejscu jest powiedziane trwali w nauce apostolskiej, to jest drugi rozdział w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwie. Chciałbym powiedzieć, no czemu nie trwali najpierw w modlitwie? Modlitwa jest taka ważna, to jest rozmowa z Bogiem. A tu jest akurat napisane, trwali w nauce apostolskiej. Chciałbym powiedzieć, że żadna kolejność tutaj wymieniana w Słowie Bożym nie jest kwestią przypadku. W Słowie Bożym nie ma tego, żeby były przypadki. Ale my wiemy, że ci, którzy byli w tym pierwszym zborze, który powstał po dniu 50, to byli z pochodzenia Żydzi i oni byli nauczani. Każdy żydowski chłopiec musiał od 6 roku chodzić do świątyni, do synagogi i był nauczany Bożych praw. Ich było bardzo dużo i tego się uczyli na pamięć. I oni znali Stary Zakon. Mogę tylko tyle powiedzieć, że oprócz dekalogu i tych różnych praw jeszcze w międzyczasie dodali kapłani nauczeni w piśmie 613 miejsc 613 ustaw, rozporządzeń, nakazów i zakazów. Tego było się trzeba nauczyć. Ale teraz tu my mamy napisane, oni trwali w nauce apostolskiej. Co to znaczy? Uczyli się tego, co przekazał Pan Jezus swoim uczniom. I gdy my czytamy następne rozdziały, to my zauważamy, że tu jest wyraźnie napisane, że był taki sprzyjający czas, Pan przydawał do zboru, wszystko mieli wspólne, także nie musieli iść pracować i tak dalej, ale mogli się uczyć, utwierdzać. Wtedy nie mieli tak jak my Nowego Testamentu, żeby przeczytać go. Nowy Testament jako taki w całości to na przestrzeni III i IV wieku został już sporządzony w takim komplecie, jak mamy to do dzisiejszego dnia, ale wtedy było potrzebne nauczanie. I my wiemy, że oni się uczyli, im było bardzo dobrze i gdyby nie, no ta straszna rzecz, to ukamienowanie Szczepana, rozpoczęcie prześladowań, to oni by tam na wieki zostali. I my w takiej społeczności, jak się dzieci Boże zgromadzają, jest to nauczanie, jest taka atmosfera, to nam jest wszystkim dobrze, ale my wiemy, że my musimy zajść znowu do naszego codziennego życia i jesteśmy konfrontowani z różnymi przeciwnościami. I tu chciałbym powiedzieć jedno, że oni się uczyli. Był taki czas, a kiedy byli w rozproszeniu, to my już czytamy w następnych rozdziałach, gdzie byli w rozproszeniu, głosili Słowo Boże, głosili Ewangelię, bo tą Ewangelię słyszeli, oni byli nauczani. My wiemy, że apostoł Paweł, jak przyszedł do Berei, to tam sprawdzali według Pisma, czy to, co on mówi, jest zgodne. I my jesteśmy też inspirowani do tego, żeby gdy ktoś coś głosi, my wiemy, ile teraz jest z różnych nauk, prądów i tak dalej, to można by na ten temat wiele mówić, to my musimy teraz wiedzieć, żeby rozróżnić, co mogę, czego nie mogę, co jest od Pana, co jest Boże, a tym miernikiem dla nas jest Boże Słowo. Dlatego jest tak bardzo aktualne, ważne, żeby było nauczanie Bożego Słowa. Chciałbym powiedzieć, że do naszych zborów teraz przychodzą tacy, którzy nawet nie wiedzą, że Biblia ma Stary i Nowy Testament. Naprawdę tak jest. I jeśli nie są nauczani, to jak mają się ostać? Chciałbym zauważyć jedno, jeśli ktoś się nawróci, narodzi się na nowo, jest dzieckiem Bożym, a nie ma podstaw w Bożym Słowie, jest atakowany, co się normalnie zdarza, że siostra czy brat, ktoś się nawróci i teraz ma całą rodzinę, no my mówimy niewierzącą, pobożną, chodzą do kościoła najczęściej katolickiego. I teraz jak nie ma podstaw w Słowie Bożym, jak się z tego wybroni? Dlatego każdy, kto narodzi się na nowo, to potrzebuje takiego opiekuna, żeby go prowadził w nauczaniu Bożego Słowa. Ja byłem wychowany w tych zborach stanowczych chrześcijan i chciałbym powiedzieć, że u nas, w naszych zborach, no pieśni były śpiewane ze śpiewnika pielgrzyma, były również i pieśni chórowe, chór zawsze był w każdym zborze, pięknie śpiewali i ten chór był takim głoszeniem Ewangelii. Jeśli ktoś tam, jego życie nie za bardzo było, to nie mógł śpiewać w chórze. To było tak pierwsze, to o, wiesz, to twoje chodzenie. Ale nawet przez śpiewane pieśni, przez słuchanie pieśni się osoby nawracały. Ale co było dla nas takie bardzo istotne, czego mi teraz w naszych społecznościach brakuje, to mówię, nie, proszę mnie nie zrozumieć, że ja osądzam, ale chciałbym powiedzieć, że mi tego brakuje. My mówimy, że Duch Święty nami kieruje, Duch Boży i tak dalej, ale jest jedno kazanie od A do Z i to jest wszystko. Myśmy byli tak przyzwyczajeni, ja po tym już jako młody człowiek też byłem dopuszczony, czy do rady braci, to przed każdym nabożeństwem była modlitwa. I bracia się pytali, kto ma od Pana słowo, żeby zacząć. A jak ktoś zaczął, to potem jeden i drugi, trzeci mógł się dołączyć, uzupełnić. Ten jeden to tak rozumiał, ten drugi to dodał. No dzisiaj jest takie kościelnictwo, a ja chcę chcę powiedzieć, że nauczanie Słowa Bożego, Słowo Boże jest tak obfite i porusza wszystkie dziedziny naszego życia, że my mamy w tym się radować, rozkoszować w Bożym Słowie. A czy jest na to czas? Różnie to w zborach bywa, ale chciałbym powiedzieć, jeszcze raz powtarzam, że żadna kolejność tej hierarchii potrzeb w Słowie Bożym nie jest taka przypadkowa. I tu jest powiedziane, trwali w nauce apostolskiej. My żyjemy teraz w takim czasie, że mamy wolność. Mamy pod dostatkiem Biblii. My nie musimy się martwić, że no, tu jest Biblia, tu Giedoncie, no, gdzie się sięgnie, można sięgnąć po Biblię i można czytać. Ale czy czytamy? Czy nam się rozchodzi o to, żebyśmy mogli poznać Słowo Boże i przybliżyć się do tego? Ja mam takiego jednego znajomego, no mówi mi brat, to jest franciszkanin, który jest dosyć wysoko już w tej hierarchii i od czasu do czasu się spotykam. I teraz już rzadko, ale jak on był tu na Śląsku, to przychodził do nas do domu i tak mieliśmy z synem takie możliwości, dosyć dużo Biblii Tysiąclecia i szczególnie Nowych Testamentów z psalmami, te tłumaczenie Tysiąclecia dostarczyć do klasztoru. A ten franciszkanin był odpowiedzialny, on to wykształcony i ksiądz, i psycholog, i tak dalej, że on z tymi, co są w nowicjacie, zawsze przeprowadzał pierwsze nauki i ich zaznajamiał z tymi prawidłami zakonu i tak dalej. I kiedyś opowiadał mi, że tak jak przed wojną było trzech, czterech do zakonu przychodziło, to w Lesznej koło Osiecznej, w Osiecznej koło Leszna, to mówi, tym razem przyszło 57. Mówi mi, wiesz, brać 57. Ale mówi mi tak, ale dwóch z nich miało w ręce Nowy Testament, a tych 55 nie wiedziało ani o tym, że jest Nowy Testament. I te testamenty, mówi, coście mi dostarczyli, ja im to przekazałem. I uczyłem ich, jak to czytać. I on mi mówi tak, a oni zaczęli płakać, że mają już 20 lat i kilka i pierwszy raz do ręki dostali Słowo Boże. To przyszli do zakonu, a więc to nie byli tacy z ulicy, jakaś ewangelizacja uliczna. On mi mówi, no wiesz, a potem odprawiliśmy ich mszę za was, żeście nam to załatwili. No ale to ja tylko tak dodaję, chciałbym powiedzieć, my żyjemy w takim czasie, w takim społeczeństwie i teraz my mamy im wskazywać na Boże Słowo, na Boże obietnice, na to, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie. I dla nas jest takim wzorcem postępowanie według dziejów apostolskich. Tu jest powiedziane nauczane. I to dotyczy tak i brata, jak i siostry. My mamy możliwość uczyć się. Chciałbym powiedzieć, kiedy Pan Jezus był z uczniami, z tymi trzema na górze przemienienia, tym tam było bardzo dobrze. Oni byli z jednej strony przerażeni, z drugiej strony nie wiedzieli co. No Piotr, jak zawsze pełen inicjatywy, mówi, zostańmy tu trzy namioty. On nie myślał o czterech, że ich cztery i tych trzech jeszcze do jednego namiotu, ale on chciał jedno dla Pana, dla Mojżesza i dla Eliasza. Bo dobrze nam tu być. Ale my czytamy, że oni zeszli z góry, a tam zostali skonfrontowani z tym, co rzeczywistość głosiła. Był młodzieniec, którego przyprowadził ojciec, a on był opętany. Oni byli z tym skonfrontowani. I co teraz? I tu jeszcze jest napisane, że było tych dziewięciu uczniów i oni nie wiedzieli, co sobie zrobić. Czekali na Jezusa. Pan Jezus to załatwił sprawę. Ale oni się go pytają, dlaczego my nie mogliśmy nic zrobić. A tam ta odpowiedź była, modlitwa i post. Modlitwa i post. I chciałbym też na to zwrócić uwagę. Chciałbym powiedzieć, że to jest też przywilej, jeżeli możemy się modlić i możemy pościć. I ja wiem, że taki post, taka modlitwa ma wielką, to za tym Pan stoi. Chciałbym powiedzieć, Pan za tym stoi. My wiele razy czegoś nie rozumiemy, ale Pan stanie za tym, jak będziemy się modlić. Kiedyś na naszym terenie był taki przypadek, że niewiasta, wierząca niewiasta, jej mąż wierzący, jedna i druga rodzina, teściowie i rodzice wierzący. I wróciła ta niewiasta po urodzeniu dziecka z izby porodowej, z tym dzieckiem, opętana. Straszny przypadek. No ja tego nie rozumiałem, tak się stało. Czy to było? No w każdym razie ci teściowie, bo mieszkali u teściów, przerażeni, bo ona się rzucała z noży nawet na to oczy od czynie. No straszne rzeczy się z nią działo. Wierząca osoba. I może takie pytanie nawet się pojawi, czy to jest możliwe. Ten przypadek znam osobiście. Już jest trochę lat. I chciałbym powiedzieć, że no co, bracia przyjdą, żeby się modlić. I przyszło dwóch braci, i znałem jednego i drugiego, starsi bracia, z szacunkiem wielkim do tych braci byłem. I kiedy ta niewiasta, to bo to na wsi, leżała w kuchni, a kiedy oni weszli, zaczęli się modlić, a ona się zerwała po połogu, więc słaba. I tam w domu taka, tak jak to na wsi bywa, taka mała siekierka, tak do łupania drzewa, a ona to porwała i ci bracia uciekli, bo ona porwała się na nich. Wierząca i dom wierzący. I może takie pytanie, czy to jest możliwe? Ten teść poprosił, zawezwał lekarza i przyjechał lekarz z pogotowiem. On kaftan i u nas no to do Rybnika, do zakładu psychiatrycznego. No jak do zakładu psychiatrycznego? Wierząca niewiasta, nie? I on prosił tego lekarza, żeby mu dał termin. On mu się zgodził, to tak bym powiedział, wytargował 3 doby, 72 godziny. Napisane było, że na własną odpowiedzialność zatrzymuje tą synową. I teraz ten brat, zresztą nie tylko on, kilku braci na rowerach, no rozjechali się i prawie 30 braci postanowiliśmy pościć. To było sobota i niedziela. Sobotę się wtedy pracowało. Jeden cel, żeby w pełni mocy Bożej mogli pójść tam ci bracia i modlić się, bo był taki wypadek. I było tak wyraźnie powiedziane, że jeśli chcesz się dołączyć do tego, miłość, współczucie i wczucie w tą sytuację. Takie trzy warunki, nie? I chciałbym powiedzieć, że niedziela wieczór i dwóch braci, jeden z tych, co uciekał wtedy, przyszli we dwójkę i w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazali. Ta niewiasta została całkowicie uwolniona. Były po tym i następne dzieci. Chciałbym powiedzieć, że ja tego nie umiem wytłumaczyć, nie umiemy tego zrozumieć, dlaczego się tak stało i w tej chwili nie o to chodzi. Ale chciałbym powiedzieć, że modlitwa tych, którzy byli zgodni z tym, żeby się modlić o uwolnienie i to się modlili bracia, ale siostry też modliły. I chciałbym powiedzieć, że Pan się przyznał do tego. I chciałbym powiedzieć, że jest wielka moc w tym, jeśli my się modlimy i modlimy się i pościmy. I to jest przywilej nas wszystkich, nie tylko braci, ale i sióstr. I chciałbym powiedzieć, że kiedy Pan Jezus schodził z tej góry przemienienia, a potem oni się pytali, co, dlaczego myśmy nie mogli, to Pan Jezus powiedział, modlitwa i post. I to jest też taka jedna rada. I chciałbym powiedzieć, że my mamy taki obowiązek jeden drugiemu za jednym, za drugim stanąć. I chciałbym powiedzieć, że czasami są takie sytuacje, że my jesteśmy bezradni. Nie wiemy, czemu się tak stało, ale Pan wie. A jak my się modlimy, przybliżymy do naszego Pana, to się trzeba uciszyć, to naprawdę trzeba wszystko wyłączyć i uciszyć się, to Pan odpowie. Pan przemawia w ciszy. My potrzebujemy tego uciszenia. My dzisiaj żyjemy w takim zgiełku tego świata, tych informacji, lawina ze wszystkich stron. No z jednej strony dobrze wiemy od razu trzęsienie ziemi, od razu są mi zdjęcia i tak dalej, reportaże. My wiemy o tym wszystkim. To jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony chciałbym powiedzieć, że my potrzebujemy takiego Bożego prowadzenia, Bożego kierownictwa i nasłuchiwania na głos Boży. Panie, co Ty chcesz mi przez to powiedzieć? To jest bardzo, bardzo potrzebne, bardzo ważne. Ja mam taki ulubiony werset księdze Jeremiasza, proroka, tam jest w 15 rozdziale, 19 wierszu, to już wiem na pamięć, to jest takie miejsce. Jeśli odróżni rzecz kosztowną od nikczemnej, 15 rozdział, 19 wiersz. Jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej, będziesz jako usta moje w nowym tłumaczeniu. To jest troszeczkę inaczej, ale to jest sens ten sam. Odróżnić rzecz kosztowną od nikczemnej. Jeremiasz był sługą Bożym, był prorokiem, który w takim bardzo trudnym okresie był posłany, żeby głosić Słowo Boże. I on był tym, który napominał, i on był tym, który był odrzucony. Juda w tym czasie w Judzie się powodziło dobrze, a północ, 10, to państwo Izrael, tych 10 pokoleń już było uprowadzone w niewolę, dlatego że byli w niewoli babilońskiej, dlatego że udali się za bogami cudzymi, pobudzili Boga do gniewu. I my wiemy, że to Juda już widział, że to się stało. I ten Jeremiasz, prorok, zaczyna wołać i on ich ostrzega, upamiętajcie się. Ale to odrzucali, on był sam. Chciałbym powiedzieć, nieraz my możemy być w jakiejś społeczności, w jakim zborze, ja jestem sam, ale ja to tak widzę. I ten Jeremiasz doszedł do takiego stanu, czy abym ja mam rację, większość jest taka, a ja jestem zupełnie sam. Ale Pan go nie zostawił samego. I chciałbym powiedzieć, że się do niego zwrócił. Jeśli odróżnisz rzecz kosztowną od nikczemnej. Nam potrzeba tego odróżniania rzeczy kosztownej od nikczemnej. To jest dla nas tak bardzo istotne, żebyśmy my żyli tym, co nasz Pan chce, abyśmy czynili. To nie było popularne. On był jeden przeciwko innym. I my znamy wiele miejsc ze Słowa Bożego, gdzie tak zauważamy, że ci, którzy szli za Panem, za Bogiem, to były pojedyncze osoby. Nie było większości. My wiemy, kiedy Jozafat czy Jehoszafat i Achab, oni czy mają ciągnąć wspólnie na wojnę, czy nie, to my wiemy, że ten Achab to miał proroków, on miał chyba ich 400 proroków, czy 450, no i oni byli na jego utrzymaniu, nie? A ten Jehoszafat przyszedł i on tak, no, wszyscy mówią, tak, ten jeszcze takie rogi zrobił, tak, będziesz but tam nieprzyjaciela i tak dalej, a ten król judzki tak mówi, wiesz, ale czy tu nie ma jeszcze jakiegoś innego proroka? On z tą większością nie był spokojny. On mówi, jest taki, ale on zawsze mi mówi, co nie to, co ja chcę. Chciałbym powiedzieć, że taki prorok, który głaszcze, to już nie jest prorokiem. My bardzo często lubimy słuchać takich, który by na nie, prorok jest, prorok pański jest inny. Prorok pański mówi to, co mu Pan powiedział. Chciałbym powiedzieć, to jest takie bardzo ważne i istotne, żebyśmy my słuchali tego, co Pan ma nam do powiedzenia. A to ma wielki wpływ. Kiedyś byłem w Niemczech i tam na świeżo opowiadali takie przeżycie. Jedna taka młoda dziewczyna, no nie wiem, czy była pół roku w całości wierząca, nawrócona, to w Toste, tam północny zachód. I ta dziewczynka się obudziła w nocy i usłyszała taki głos, ty wstaniesz na nabożeństwie i powiesz, Pan Jezus kocha cię takim, jakim jesteś w twojej trudnej sytuacji. 18-latka, dopiero co nawrócona, zbór taki, coś 150 osób. No, takie trudniejsze zadanie, prawda? Ale ona poszła do pastora rano przed nabożeństwem i mówi to, a to usłyszałam. To był taki silny głos, no prosta, to znaczy zupełnie niedoświadczona. Dziecko Boże, ale no taki nowicjusz już bym powiedział, nie? A ten pastor mówi, skoro tak, bo ona mu to powiedziała, to wstaniesz i powiesz, jak się skończy tam też uwielbianie, modlitwa, to wstaniesz i powiesz to. No i ona wstała drżącym głosem, ale powiedziała to, co miała powiedzieć. Usiadła i nic się nie stało. Ale ona była posłuszna. Po nabożeństwie puka do kancelarii taki 50-letni mężczyzna. Chciał z pastorem rozmawiać. Mówi, proszę pana, ja nosiłem się zamiarem popełnienia samobójstwa. I to dzisiaj ten dzień był. Moja żona od mnie odeszła po 25 latach pożycia małżeńskiego i praca, którą miałem, ta firma upadła, czy została wchłonięta w drugą firmę, że jestem bez pracy, mam 50 lat, nikt mnie nie kocha, jestem zrujnowany, jestem zupełnie sam. I postanowiłem odebrać całe życie, bo dla mnie już nie ma życie sensu. Ale tak chodząc po ulicy widziałem, że tu jest jakaś kaplica i tak sobie myślałem, no zanim to wieczorem zrobię, to jeszcze ja do kościoła nigdy nie chodziłem, ale tu mogę wejść. Może usłyszę, że mnie ktoś kocha i zna mój problem. Bo jak usłyszę, to może się powstrzymam od tego kroku. Chciałbym powiedzieć, że ten człowiek dożył zbawienia przez posłuszeństwo takiej dziewczyny, takiej, no bym powiedział nowicjuszki, ale ona była posłuszna. Chciałbym powiedzieć, jak ważne to jest wypadek, ten zbór się, to tam miejscowo się nazywa Tosted, tam taki, ten brat się nazywa Ingol Elsfeld, Elsel, stosunkowo jeszcze taki koło pięćdziesiątki, pastor tego zboru. Chciałbym powiedzieć, ja to łzy się cisną do oczu, jak się słyszy takie świadectwo. Pan używa takiej dziewczynki, bym powiedział, co taka, dopiero się nawróciła. Pan ją używa. My mamy mieć uczulony słuch na Boży głos. My mamy mieć uczulony słuch na Boży głos. I my mamy być posłuszni temu. Ona znalazła taką prawidłową drogę, że ona poszła do pastora. No ona nie wiedziała, co z tym zrobić. Ona nie musiała się pytać, ale ona poszła i Pan Bóg się przyznał do tego. Chciałbym powiedzieć, to jest tak ważne, żebyśmy my zważali na Boży głos i nie dali się w jakiś sposób sprowadzić na manowce. Chciałbym taki, może inny przykład, to może tak trochę byłoby na wesoło, ale to nie jest nic wesołego. Kiedyś miałem dosyć dużo kontaktów, będąc na Słowacji, z tymi ludźmi, którzy byli ze Związku Radzieckiego. Oni jakoś na Słowację przyjeżdżali, tam takie różne były przeżycia. I tam na terenie Związku Radzieckiego wiadomo było, że nie wolno było urządzać ewangelizacji. Było zabronione, no, nie było mowy. Ale wierzący no, zawsze się w jakiś sposób znajdzie. Oni urządzali wesela, a te wesela trwały 3 dni i przyjeżdżało gości dużo, 300, nawet i 500. A ponieważ tam była tak no, bieda, to przychodzili, przyjeżdżali ze swoim wiktem. Tam tylko była herbata. No, ale na tym weselu, jak było 3 dni, no to była głoszona Ewangelia. To było wesele. I w jednej wiosce, opowiadał jeden brat, który tam był, to było koło Łódzka na Wołyniu, dawna stolica województwa wołyńskiego. Na wsi takie wesele było zapowiedziane, taki młody chłopaczek ze wsi, no on taki szczery, dziecko Boże, ale z takiego biedniejszego domu, bo tam byli różni w tej wiosce i tacy, co mieli rower, tacy, co mieli motocykl i byli tacy, co mieli samochód, bo tam byli tacy, co pracowali przy tym uralskim gazociągu, no to oni no, już tam zarobili więcej, ale on był z tych najbiedniejszy i miał się ożenić. Panienka już była wierząca ze zboru. Już wszystko było tak daleko, ale tam się pojawił taki komsomolec, łajdak, który miał za zadanie storpedować tą uroczystość, żeby to nie doszło do skutku. I on namówił tą dziewczynę, jak będzie to pytanie, czy masz wolną i nieprzymuszoną wolę, wtedy powiesz nie. A ja się z tobą ożeniem. No i już wesele, zjechało się ponad 300 osób było. No i no, dziewczyna z wianki na głowie i ten chłopak stoją i ten kaznodzieja ma tam ich błogosławić i pyta się tego młodzieńca, czy ty masz wolną, nieprzymuszoną wolę poślubić i mówi tam, to imię już zapomniałem, tak. No i teraz się zwraca do niej, czy ty masz wolną i nieprzymuszoną wolę poślubić tego obok stojącego młodzieńca. Ona mówi nie. No i co teraz? Chciałbym powiedzieć, że ona siedziała, stała plecami do zabranych do audytorium, więc wszyscy teraz na tego pastora, na tego przełożonego, bo tam nie mówiło się, pastor, co on teraz zrobi? Cisza, że mucha leciała, to ją można było słyszeć i co teraz będzie, nie? I ten pastor wtedy mówi, wobec tego, że nie, jeszcze raz pytam, tak czy nie? Nie. Zdejmij ten wianek, połóż go tu na krześle i odejdź. I wszyscy teraz czekają, co dalej. No, bo albo się rozleci całe to zgromadzenie. I teraz ten pastor, ten przełożony mówi tak, która z dziewczyn wierzących tu obecnych jest gotowa zająć to miejsce opuszczone przez tą dziewczynę. Ten brat, który był, mówi, wiesz, tam ich było takich dużo, co by tego, ale tak się wstydziły, nie? Ale jedna wyszła. Wyszła do przodu i pobłogosławili to. I to wesele i ta trzydniowa ewangelizacja się odbyła. No potem mówili nawet to, że ona się mu podobała dawno, ale że ona była takiej bogatszej rodziny, nie miał szans. A ten oczywiście się z nią nie ożenił, ten komsomolec. I ona była stracona w całej wiosce, nie? Chciałbym powiedzieć taki, no taki przykład. Dała się zwieść, tak? A diabeł przeciwnik miał tylko jeden cel, żeby to nabożeństwo, ta trzydniowa ewangelizacja się nie odbyła. Różnymi sposobami ten przeciwnik działa. I ja jak to słyszałem, ten przypadek, to sobie myślę, czy to jest możliwe, że takie coś się stało? Stało się, to autentyczny fakt.